Przed mikrofonem Sylwia Misiak, za konsoletą Hubert Pietroński. Rozpoczynamy audycję Smaczne i zdrowe z ogródka, czyli jak uniknąć chemii na działce i czy to w ogóle możliwe jest, żeby cieszyć się dorodnymi, zdrowymi warzywami, owocami, nie używając sztucznych środków na działce w ogrodzie. O koncepcji ogrodów ekologicznych, zgodnych z naturą, rozmawiamy dziś z zielonogórską ogrodniczką Beatą Tokarz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od razu przypomnę, że można do naszej audycji i do naszej rozmowy włączyć się poprzez zatelefonowanie pod numer 68 324 22 55 i 801 327 462. A wprowadzeniem do naszej dzisiejszej rozmowy będzie sonda o uprawę ogrodu właśnie bez sztucznych nawozów mieszkańców konkretnie Nowego Miasteczka, pytała Zofia Popielecka.
Czy da się uprawiać ogródek bez używania tych sztucznych nawozów?
Chyba raczej nie.
Trzeba coś dać.
No, trzeba dać nawóz jednak, albo obornik. Taki.
Albo kompostownik, bo bez tego się nic nie da, nie urodzi się.
Bez nawozu nie da rady.
A jak pan dba o swoją działkę?
Chemii trochę mniej daje, bo żeby było. No nawozem.
Mamy lichę, ziemia jest, prawda, i bez tego się nie da. Musi być coś. Damy.
Czyli to też zależy od tego, gdzie ta działka się znajduje.
Gdzie znajduje się, w jakiej powierzchni, jak jest piaskowo, to musimy dać, no bo nie urodzi się nic.
Co najbardziej szkodliwe, jeśli chodzi o działki, to jest, że działki są położone przy drodze. I większe zagrożenie dla zdrowia jest od przejeżdżających samochodów, od ołowiu i innych spalin, jak to, co działkowicze dają w stosunku do zasilenia warzyw. Działkowicz dba, bo on dba o swoje zdrowie, bo to on to zjada, a nikt więcej. A samochody to jest właśnie szkodliwe. I to jest główny błąd usytuowania tych działek właśnie przy drodze.
Zamiast tego czystą wodę.
Czyli tylko podlewać?
Tak, tylko podlewać, żeby wody nie brakowało. Jak wody nie braknie, to nie braknie niczego. Te opryski, jeżeli się stosuje, to tylko na owady, na więcej nic. I nie za dużo, bo one są tak silne, że owady spalą, ale i potrafi spalić tą sadzonkę, która jest sadzona, nie? Tak, żeby trzeba na to uważać.
No ja akurat w tej chwili działkę mam.
Jak pani ją pielęgnuje?
Ja pielęgnuję normalnie. Kupuję raz na 2-3 lata nawóz, obornik sobie naturalny. No podlewam, sadzę, także wszystko raczej ekologicznie.
Pewno, że tak, proszę panią. Pani jest tak, jest obornik, który na pryzmie składamy, leży przykładowo tam 4 miesiące, albo jest tak zwany pomiot ptasi. Od gołąbków, tak? Od ptaszków, tam od kurek. I po prostu tylko to trzeba rozcieńczać i idzie wszystko zrobić. Tylko trzeba chcieć.
A jak pan pielęgnuje swoją działkę?
Ja normalnie. Ja przykładowo teraz użyłem troszeczkę, bo ziemia była wyjałowiona. Użyłem polifoski, czyli to jest nawóz wieloskładnikowy NPK. I wszystko rośnie.
Dobre sposoby, Lubuszan, na prowadzenie ogrodów?
Bardzo dobre. Tutaj właśnie powtarzało się cały czas odnośnie, pytanie najczęściej było o chemiczne jakieś stosowane środki w ogrodach, a tutaj pojawiały się, że nawozy jednak naturalne, czyli obornik, czyli kompost, czyli właśnie ten pomiot ptasi. Także tutaj rzeczywiście widać, że działkowcy dbają i mają swoje sprawdzone, stare sposoby naturalne, bo rzeczywiście można prowadzić swoje ogrody w sposób naturalny, stosując jak najmniej chemii. Oczywiście chemia jest w tych ogrodach, no bo wszystko praktycznie jest chemią. Także to też nie można powiedzieć kategorycznie, że absolutnie nie można stosować żadnych środków chemicznych, jeżeli chodzi o nawożenie roślin, tylko po prostu, żeby taka najważniejsza rzecz, bo często chcemy zrobić lepiej i dajemy więcej, a najważniejsze jest to, żeby przestrzegać tych wszystkich etykietek i tych wszystkich zaleceń producentów odnośnie danych nawozów, że więcej wcale nie znaczy lepiej. Właśnie często jest gorzej i dla rośliny, ale i też później dla naszego zdrowia, bo po prostu więcej mimo wszystko tych różnych składników się kumuluje w danym warzywie i później to po prostu zjadamy. Więc na pewno nie jest to wielkim grzechem, jeżeli właśnie tak jak tutaj pan w sądzie stwierdził, że musiał podsypać troszeczkę polifoską, to jest właśnie w miarę zrównoważony nawóz, ale jednak chemiczny i on jest dosyć mocny, dosyć skondensowany, więc tutaj po prostu używamy lepiej mniej niż więcej. I wtedy też naszemu ogrodowi się za wiele krzywdy nie stanie, naszym warzywom czy owocom, ale tak jak było też powiedziane, warto zadbać o to, żeby był ten kompost w ogrodzie i tym kompostem dożywiać nasze rośliny. No i co jakiś czas oczywiście właśnie ten obornik przekompostowany. To nie musi być nawet, ja wiem, że obornik to się tak kojarzy z czymś takim no, mało przyjemnie, może pachnącym, tak? Ale też można kupić już nawet gotowe, granulowane nawozy organiczne. Właśnie no, chociażby ten obornik granulowany, który już przyjemniej, o ile można tak powiedzieć, można stosować w tym ogrodzie. Różnego rodzaju mączki kostne też są dostępne. No i robić też samemu tak zwane gnojówki z różnego rodzaju no, chwastów, które się po prostu mówi, że to są chwasty odnośnie pokrzyw, wrotyczu. To też są właśnie też dobre i nawozy, ale jednocześnie można to też stosować jako środek ochrony roślin.
W rozmowie pojawił się też wątek wody, że wody nie może zabraknąć i chyba jesteśmy w takim okresie tego gorącego lata, że warto tu powiedzieć więcej, jak sobie radzić właśnie w okresie takiej, no co tu dużo mówić, suszy po prostu.
No dobrze, że mamy jeszcze wodę w takim kontekście, że raczej nie słyszałam, że na zielonogórskich ogródkach działkowych gdzieś tam już jest reglamentowana ta woda, czy gdzieś w regionie.
W regionie już zdarzały się takie sytuacje.
Tak, także już trzeba rzeczywiście tę wodę stosować oszczędniej. No jest kilka takich sposobów, żeby i oszczędzić wodę, ale też jednocześnie zadbać o te nasze rośliny w tych upałach, no bo jednak mimo wszystko tej wody bardzo, bardzo im brakuje. I tutaj na pewno pierwsza podstawowa zasada. Podlewamy albo wcześnie rano, albo późnym popołudniem, kiedy to słońce aż tak mocno nie operuje, bo jeżeli podlewamy w ciągu dnia, nie wiem, koło godziny 11, 13, 14, kiedy słońce jest najwyżej, to wtedy po prostu mamy bardzo szybko, ta woda nam paruje i bardzo szybko mamy po prostu stratę wody, więc ani roślina z tego nie skorzysta, a nasze rachunki na przykład za wodę będą jednak mimo wszystko rosły bez większych korzyści. Więc podlewamy albo właśnie rano, albo wieczorem. Kolejna zasada, nie podlewamy na liście. To jest bardzo ważne właśnie szczególnie teraz, na przykład kiedy jest bardzo ciepło i bardzo mocno operuje słońce, bo jeżeli podlewamy rano i załóżmy zrosimy liście naszych kwiatów czy naszych warzyw, te krople wody, one jakiś czas się utrzymają na danej roślinie i one działają jak soczewka. Więc po prostu jak to słońce mocniej zaświeci, to po prostu wypali nam dziurę w liściu czy w ładnym kwiecie, a tego przecież nie chcemy. Chcemy, żeby dobrze na te rośliny wyglądały. A z kolei, jeżeli podlewamy wieczorem i ta woda utrzymuje się przez jakiś dłuższy czas właśnie na liściach czy na kwiatach, nie ma takiego szybkiego parowania, ale jest ciepło, to wtedy jest to rewelacyjna
pożywka.
Pożywka, tak. Wrota po prostu otwieramy wszystkim chorobom grzybowym i wtedy po prostu pojawiają się różnego rodzaju mączniaki, właśnie choroby grzybowe, plamistości i tak dalej. Więc na pewno podlewamy ziemię, a nie rośliny liście. I kolejna rzecz to taka, że nie lejemy, tak samo jak nie stosujemy nawozów w szyjkę rośliny, czyli po prostu tam, gdzie łodyżka wchodzi w glebę, tylko po prostu jakby na powierzchni korony, jeżeli tak można powiedzieć, krzewu, dookoła, dokładnie, bo tam są właśnie korzenie, które czerpią zarówno wodę, jak i składniki odżywcze. Ten taki korzeń palowy najczęściej, czy taki, który jest w środku przy łodydze, on po prostu tylko utrzymuje roślinę w pionie, a te korzenie odżywcze, one są dookoła, więc tak samo jak stosujemy nawozy dookoła rozsypując, tak samo podlewamy też raczej dookoła, a nie lać po prostu centralnie tam w środek rośliny. To jest kolejna rzecz. I jeszcze bardzo ważna, myślę, że też bardzo korzystna, ściółkowanie ziemi. Więc jeżeli mamy ten kompost, to wykorzystać go jako ściółkę. Można oczywiście stosować korę, jeżeli przy roślinach, które nie mogą być troszeczkę, mogą mieć troszeczkę zakwaszoną glebę, bo wiadomo, że kora zakwasza minimalnie. Więc może to być właśnie kompost, może być kompost, może być kora, może być słoma w warzywniku, bardzo dobrze się też sprawdzi. Nawet maty. Jeżeli bardzo słońce mocno operuje, można stosować nawet cieniowanie. O ile to w ogrodzie ozdobnym też też się przydaje, bo na przykład no, hortensje jednak mimo wszystko dosyć mocno...
Czyli osłanianie tych roślin przed bezpośrednimi promieniami
dokładnie,
słonecznymi.
Dokładnie. Czyli rozkładamy takie delikatne maty, czy nawet, nie wiem, no, na przykład w ogrodzie warzywnym to może być nawet, nie wiem, prześcieradło albo firanka na przykład, tak? Mamy jakąś starą firankę siateczkową i to też da troszeczkę cienia, jednocześnie przepuszcza powietrze, żeby też oczywiście nie rozkładać folii, żeby nie stworzyć efektu szklarni. Bo to z kolei też nie będzie korzystne, tak? Coś, co delikatnie przysłoni nam te nasze najbardziej wrażliwe rośliny i też, żeby nie opatulać, żeby ta mata, czy to, ten materiał, który zastosujemy, żeby on nie dotykał też liści, żeby on był kilkanaście centymetrów jakby wokół, obok, więc na jakichś patykach, na jakichś gałęziach można to po prostu porozwieszać, żeby troszeczkę te najbardziej wrażliwe rośliny przysłonić i to też jednocześnie ograniczy nam parowanie. Wody.
Jakieś szczególnie rośliny powinniśmy tutaj wymienić, o które warto zadbać w ten sposób, dając im trochę cienia?
Rośliny same nam to powiedzą po prostu, jeżeli widzimy, że mimo tego, że podlewamy codziennie, nawet rano i wieczorem, a w ciągu dnia po prostu mają klapnięte liście, to znaczy, że po prostu jest im za gorąco, więc wtedy po prostu można albo po prostu zrobić roślinom szkołę przeżycia, że trudno, musicie sobie radzić, no bo taką też mamy
takie
naturę,
hartowanie.
Takie hartowanie, tak jak zimą.
To trochę jak zimą,
dokładnie, tak jak zimą, no nie wszystkie rośliny jesteśmy w stanie okryć, zadbać i zrobić im kopczyki, więc też muszą sobie poradzić, więc rośliny też muszą sobie się przyzwyczaić też do jakby kolejnego bieguna przeciwnego, że zimno i tutaj gorąco, więc jeżeli sobie radzą w miarę, to zostawić. Jeżeli wracają do swojego wigoru, jak tylko słoneczko troszeczkę zajdzie, to na razie zostawić. Je w spokoju. No ale na pewno takie rośliny, że widzimy, że mają popalone liście, rododendrony, które lubią cień. Jeżeli jednak mimo wszystko są w takim miejscu nie do końca cienistym, i to słońce ostro operuje, to wtedy można je troszeczkę przycieniować. Tak samo właśnie jak wspomniane już wcześniej hortensje. Ale jeżeli chodzi o warzywa, to tak samo. Takie te najbardziej wrażliwe, nie wiem, delikatne sałaty na przykład, to też można je po prostu delikatnie okryć z góry.
Chętnie usłyszymy też, jak Państwo radzicie sobie z tym dużym nasłonecznieniem, jak radzicie sobie z podlewaniem. 68 324 22 55 i 801 327 462, ten drugi numer to linia ulgowa. No i oczywiście, czy udaje się Wam prowadzić te ogrody z ograniczeniem chemicznych, sztucznych środków, tak żeby jak najmniej niepożądanych składników przenikało do roślin, głównie do warzyw, do owoców, czyli do tych, które spożywamy bezpośrednio, czy też po jakimś przerobieniu. A jak sobie radzić z chwastami w ogrodzie?
Plewimy, wyrywamy. Czyli takim...
To jest taki mechaniczny sposób.
Tak,
i tu na pewno nie mamy ingerencji chemicznej.
Tak,
ale nie
tak.
Rozwijajmy jeszcze wątku, bo mamy pierwszego słuchacza, który włącza się do rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bernardyna, ja powiem, że ja chyba zrobiłam krzywdę bukszpanowi, bo on jest, rano ma trochę słońca i później jest w cieniu takim od bloku. I podlałam go, ale rozcieńczoną gnojowicą. I podejrzewam, że być może mu poszkodziła ta gnojowica, bo później nie było mnie ponad 2 tygodnie, no i niestety przez wczoraj go wykopałam całkiem, a tutaj nawet pan taki mówi, że ale te inne rosną, a mój tylko umarł, nie? Ale ja widzę, że i tamte dostawają takie siwe jakby liście i już też jakby zamierały. Czy możliwe jest, że gnojowicą zaszkodziłam temu bukszpanowi?
Trudno mi powiedzieć, czyli sama gnojowica nie jest złym nawozem. Kwestia jest ewentualnie rozcieńczenia, bo nie wiem w jakich proporcjach, bo gnojowica
ona
jest
była dosyć... dobrze rozcieńczona.
Więc raczej wydaje mi się, że może to nie być powód właśnie uschnięcia tego bukszpanu. Być może właśnie te 2 tygodnie, przez które pani nie było i nikt nie podlewał może tego bukszpanu, jednak upały takie były, jakie były. Jeżeli był niedawno sadzony, to po prostu jeszcze...
Nie, on już kilka lat miał.
Mhm. Albo ten szary nalot o chorobie grzybowej może świadczyć.
Tak. Robaczyca mu listki zaatakowała, ja wcześniej tego nie sprawdzałam.
No właśnie, a czy właśnie, bo być może, bo jest teraz w całej Europie, idzie od nas takie dobro od zachodu, że rzeczywiście bukszpany bardzo chorują na chorobę wirusową i ona praktycznie jest nie do wyleczenia. Można, raczej wirus, bo wirusy przenoszą właśnie tam mszyce bukszpanowe, więc jeżeli się zauważy właśnie takie drobne owady, czyli, bo tam mszyca, albo takie jeszcze inne szkodniki, które przenoszą właśnie te wirusy, jeżeli gdzieś tam się pojawią właśnie małe jakieś gąsieniczki, a wiem, że już się też w naszym rejonie też już ta choroba się rozprzestrzenia, to wtedy po prostu trzeba jak najszybciej wyciąć tego bukszpana, żeby się nie rozprzestrzeniło na te, które jeszcze są zdrowe. Więc może, jeżeli pani jeszcze ma możliwość, albo sprawdzić te pozostałe bukszpany, sprawdzić, czy tam nie ma właśnie jakichś szkodników, bo to może być właśnie powód usychania bukszpanów.
No ja już nie mam, bo miałam tylko jeden piękny, był taki do metra ładny, ale tu sąsiedzi mają, więc... zwrócę im uwagę.
Żeby zwrócili uwagę, tak. I wtedy ewentualnie rzeczywiście i wtedy reagować jak najszybciej, bo jeżeli zacznie już usychać, to znaczy, że już się właśnie, już jest zarażony tą chorobą wirusową i wtedy po prostu no nawet fachowcy angielscy, ogrodnicy sobie z tym nie radzą i wycinają wszystkie bukszpany. Także to może być właśnie ten powód. Niekoniecznie właśnie ta gnojowica, czy zła pielęgnacja z pani strony. Także tutaj proszę nie mieć wyrzutów sumienia. Dobrze pani zrobiła, tylko że po prostu coś innego prawdopodobnie zadziałało.
A powiem, że moja działeczka czuje się dobrze.
O, to miło słyszę.
Jakoś tak utrzymuje się, tak zlewam co kilka dni, bo drugie ogóreczki wysiałam, już się nawiązały. I maliny to po prostu leje nieraz, tak wjadami bezpośrednio wodę, to i tamte różne drobne zwierzątka, motylki, pszczółki, to sobie też z listków tam
właśnie,
popiją.
Właśnie, bardzo
no ważne. I mam również naczynia porozstawiane i niskie i zawsze rzucam trochę trawki, żeby tam się nie zatapiały inne zwierzątka latające. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję również. Właśnie tutaj pani, tak próbowałam przerwać, ale żeby dopytać, ale tutaj sama pani kontynuowała ten bardzo ważny wątek właśnie, bo to nie tylko nam się chce pić, nie tylko roślinom chce się pić, ale też tym wszystkim żyjątkom, zwierzątkom, które te nasze ogrody odwiedzają, im też chce się pić, więc tutaj właśnie wszelkiego rodzaju poidełka, miski porozstawiać. Jeżeli mamy taką możliwość, to po prostu zadbajmy o te owady i drobne zwierzęta w naszym ogrodzie. Wystawmy gdzieś właśnie miskę z piciem, żeby jeże mogły się posilić, napić się po prostu.
Zwłaszcza, że teraz tak szybko paruje. Mamy kolejnego słuchacza,
dokładnie.
Odbieramy szybciutko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ciszę radio.
Nic nie sprzęga, może pan śmiało pytać albo dzielić się swoimi doświadczeniami.
No, ja mam taką historię odnośnie pomidorów. Mam piękne pomidory na zewnątrz, natomiast mam folię, w której już po drugi rok pomidory po prostu, pomimo oprysku dwukrotnego nawet, te pomidory mi giną w oczach. W tej chwili zaraza taka, że prawie już nie mam pomidorów. Co by należało zrobić, powiedzmy, przed następnym sezonem? Mhm. Czyli jakieś odkażanie, czy...
No właśnie, jak pan mówi, że to jest kolejny sezon, że pod szkłem ma pan, czy pod folią?
Pod folią
ma pan właśnie te pomidory i one po raz kolejny właśnie tak szybko łapią te wszystkie choróbska grzybowe. Tak jak pan wspomniał, właśnie najlepiej po prostu odkazić. Albo rok sobie dać odpocząć i ziemi, bo w ziemi też już są te różnego rodzaju patogeny, nasionka, więc to tutaj albo spróbować przez rok po prostu coś innego uprawiać w szklarni, ale i tak jakby przydałoby się porządne wyszorowanie, odkażenie. Nawet właśnie wodą z szarym mydłem potasowym porządnie wyszorować folię i podmienić troszeczkę może ziemi, wymienić glebę pod tą folią, żeby po prostu ograniczyć jak najmniej, żeby tam było tych wszystkich zarodników grzybowych.
No teraz na wiosnę właśnie przed sadzeniem zastosowałem, to dowiedziałem się tam od znajomych, to mydło potasowe.
Tak, tak.
Więc tym spryskałem i tam całość, całą folię i ziemię i przekopałem jeszcze raz. I dodawałem jeszcze, bo tak mi zasugerowano, do oprysku tym miedzianym czy ewentualnie tak. innym środkiem jeszcze właśnie tego mydła. Ono ma lepkość taką w sobie i utrzymuje się na liściach. To było cały czas widać pięknie, że na tych liściach znajdowały się ten miedzian. No ale mimo to...
Mimo to...
Ja myślę, że to chyba wymiana ziemi tylko mnie ratuje albo...
Wymiana ziemi albo właśnie spróbować przez rok dać odpocząć tej ziemi, wtedy te patogeny też może zginą po prostu, bo nie będą miały pożywki. Przez rok po prostu nie uprawiać pomidorów pod folią, tylko coś innego posadzić tam i wtedy być może za 2 lata już te patogeny, kiedy one wyginą, czy być może się jakoś zneutralizują, to wtedy po prostu spróbować jeszcze raz z tymi pomidorami.
Dzień dobry, witam.
Super. Dzień dobry.
Ja mam pytanie odnośnie bazylii, którą mam w domu. Mieszkam w bloku, to prawda, działki nie mam żadnej, ale mam bazylię, kupuję w markecie i przesadzam ją do doniczki. Ona naprawdę na bardzo długo wystarcza, jeżeli się ją umiejętnie podcina. Ale ostatni mój zakup spowodował, że ona chyba mi zdziczała, bo powstało na niej bardzo dużo siewnika, czyli ona już nawet zapach i smak ma taki, porównałbym go do anyżu. Ale ma siewnik i chciałbym ten siewnik wykorzystać, bo jest go dużo i na pewno są to dobre ziarna. Powoli to zaczyna usychać i pytanie teraz, kiedy, w jakim momencie ja mam to zasiać, czym to zrobić, czy w ziemi, czy na jakiejś gazie i ewentualnie jak często to podlewać. To takie pytanko mam tutaj do pani ekspert.
Widać, że ma pan rękę do bazylii, bo wielu osobom nie udaje się ta bazylia z marketów, szczególnie we wnętrzach. Także siewnik to ja rozumiem, że po prostu zakwitła i już wydaje nasiona, że po prostu ma
dokładnie,
nasionka.
Dokładnie tak. Całe czarne nasionka. Pierwszy raz się z tym spotkałem.
Wie pan co? No, spróbować można. Trudno mi powiedzieć, jakby wypowiedzieć się na temat jakości tych nasion, ale spróbować wysiać jak najbardziej można i bazylię we wnętrzach można wysiewać praktycznie przez cały czas. Oczywiście stosujemy do tego najlepiej ziemię mimo wszystko niż jakieś gazy, bo gazy dużo, dużo szybciej wysychają i to tylko no raczej na, jakby pan chciał na kiełki, no to wtedy, a tutaj raczej bazylia się na kiełki nie nadaje. Więc na pewno do ziemi i są specjalne, jakąś lekką, na pewno lekką ziemię, nie ziemię torfową, tylko ziemię ogrodniczą, to na pewno. I są już gotowe mieszanki do roślin, do siewu. I one są wtedy właśnie delikatne, leciutkie, z domieszką tam piasku, czy perlitu. I taką delikatną ziemię bazylię może na początek wysiać. Ona bardzo szybko wschodzi, więc myślę, że bardzo szybko się pan przekona, czy te nasionka mają wartość, czy nie mają wartości, ale na pewno taka własnoręcznie wysiana bazylia, czyli wszystkie rośliny takie właśnie własnoręcznie wysiane dają dużo więcej satysfakcji, więc trzymamy kciuki. Będzie kolejne pokolenie bazylii, już nie z marketu, ale z pana ręki.
Rozumiem. A głębokość ziarna 2 centymetry głębiej?
Nie, absolutnie. Nasionka bazylii są bardzo malutkie, jak pewnie pan zauważył, raczej tak, bardzo tak, malutkie. Tak, no są dosyć drobne, więc najlepiej jest na jakiejś tacce. Nawet są, nie wiem, jakiś niegłęboki pojemnik, taki około 5-7 centymetrów nawet wystarczy. Wiadomo, że powinny być dziureczki, żeby ta ziemia, woda odpływała, nadmiar wody odpłynął na jakąś podstaweczkę. I ubijamy ziemię dosyć, może nie dosyć mocno, ale jak nasypiemy ziemię do tego pojemnika, tak delikatnie ją troszeczkę trzeba ubić. Na wierzch wysypujemy nasionka i delikatnie jakby nawet sitkiem można po prostu przypruszyć tylko te nasionka ziemią. I to w zupełności wystarczy. Także żadne 2 centymetry, absolutnie dosłownie 2 milimetry i to też będzie dobrze.
I bardzo dziękujemy. Temat ziół wplótł się do naszej audycji i dobrze. A jaki temat zada kolejny słuchacz? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Irena ze Świebodzina. Chciałam temu panu poradzić w sprawie pomidorów. Już 10 lat jest namiot postawiony i ziemi nie wymieniam, bo nie mam zdrowia po prostu na to. ale pani chyba ta, co dzisiaj prowadzi, w zeszłym roku mówiła, że pomidory, jak się sadzi, posypać cynamonem. Po prostu...
Ale ziemię posypujemy cynamonem, bo to nie ja, bo cynamon pierwszy raz słyszę.
A to może inna pani. Mhm. Po prostu, jak sadziłam pomidory, to pod krzak dawałam taką garść liści pokrzywy, przykryłam to ziemią i tam trochę nawozu tego obornika granulowanego, bo nie jestem w stanie tam upilnować, że jak rozwożą po działkach. I też przykryłam ziemią i wsadzałam pomidora i całego, aż był rudy taki, zsypywałam cynamonem i po miesiącu znowu. Mam 20 parę krzaków, na trzech zobaczyłam tam po listku, że zaraza bierze. A reszta są przepiękne.
O, czyli sprawdził się sposób.
Zero chemii.
Brawo. Dziękujemy bardzo za radę. Rzeczywiście o tym cynamonie nie słyszałam, ale być może rzeczywiście jest to jakiś sposób na to, żeby ochronić te rośliny. Bo to wiadomo, że zawsze, jeżeli już ta zaraza, tak powszechnie nazwana, to jeżeli już wejdzie, no to już trudno z nią walczyć. Oczywiście, jeżeli bardzo szybko zareagujemy, chore liście oczywiście obrywamy od razu i nie na kompostownik, tylko no albo palimy, no nie można palić, więc wtedy po prostu do normalnego kosza na śmieci wyrzucamy. Po prostu też chodzi o tę szybką reakcję. No to pokrzywa jak najbardziej, bo to po prostu nawóz, tak samo jak obornik, więc a pomidory są bardzo żarłoczne, więc tutaj jak najbardziej bardzo dobry sposób. A cynamon, no proszę Państwa, no
warto
próbujemy.
Dzielić się takimi sposobami.
Oczywiście, jak najbardziej.
Eksperymentować.
Jeżeli tym bardziej, że się u Pani sprawdza. Na pewno nie zaszkodzi.
Dokładnie tak. No to te chwasty bez chemii. Czy tylko to usuwanie ręczne, mechaniczne może nas uratować? Czy jesteśmy w stanie wspomóc się właśnie jakoś tak naturalnie, żeby nie atakowały w tych miejscach, w których nie chcemy?
No najlepszym sposobem jest po prostu plewienie, niedopuszczenie do tego, żeby nam ta działka zarosła maksymalnie, także już potem po prostu załamujemy ręce i ciężko nam sobie dać radę z tym zachwaszczonym naszym poletkiem, ogrodem. Oczywiście zawsze można spryskać, ale to jest najgorsze rozwiązanie, którego absolutnie nie polecam, tak? Bo wtedy niszczymy nie tylko dane chwasty, ale też niszczymy całą bioróżnorodność wokół ziemi. Często też obrywają, w cudzysłowie obrywają też rośliny, na których nam zależy mimo wszystko. Także więc tutaj starajmy się jednak jak najbardziej po prostu, jeżeli chodzi o chwasty, plewić, wyrywać i kontrolować. I tak, sposobem na to jest między innymi sukcesywne plewienie, bo to na pewno nie jest łatwe wtedy, kiedy przez załóżmy 2-3 lata nic nie robiliśmy w naszym ogrodzie, a bo tam kilka chwastów wyrosło, nie chce mi się, no to poczekam, aż będzie więcej, bo chwasty bardzo szybko się i rozsiewają, i bardzo szybko się wzmacniają, że na przykład kłącza pokrzyw, czy jakiś powojów, perzy, to one po prostu się bardzo szybko rozchodzą nam po ogrodzie i trudno je później usunąć. Więc jeżeli tylko zauważymy, to po prostu łatwiej nam zareagować, co jakiś czas wyrwać po prostu kilka chwastów, niż raz na rok i spędzić po prostu 2 tygodnie umordowani przy plewieniu perzu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli zakładamy rabatę, zakładamy ogród, zakładamy jakąś część po prostu zagospodarowujemy naszej działki, dokładnie wyplewić. To jest przede wszystkim, że tutaj maty za bardzo pomogą, nie pomogą, bo też jest często, widzę, że jest stosowane, że przywieziona jest nowa ziemia, rozgrabiona i kładziemy matę i będzie spokój. I częściowo to się sprawdza, ale częściowo, jeżeli ziemia jest zachwaszczona, ma dużo, dużo nasion różnego rodzaju chwastów, to wtedy albo kłącza perzy, bo to jest najgorsze, tak? Bo chwasty to jeszcze mata przykryje, ale jeżeli, czyli te takie jednoroczne, ale jeżeli jest dużo takich zanieczyszczeń roślin wieloletnich, mniszka, właśnie perzu, pokrzywy, no to wtedy one będą wyrastać i siłą rzeczy będą szukały sobie miejsca, którędy mogą wyjść na światło dzienne. Więc na pewno porządnie odchwaścić, a później jak posadzimy już te nasze rośliny, na których nam zależy, wyściółkować. Czy to będzie kora, czy to będzie właśnie kompost, czy to będzie nawet żwirek drobny, tak? To zawsze troszeczkę nam ograniczy po prostu i wzrost chwastów, ale też łatwiej nam będzie je kontrolować, bo nie będą miały takiego łatwego dostępu do światła, do nasiona, do tego, żeby nam przerosły te nasze rośliny, bo chwasty, nie ukrywajmy, szybciej zdecydowanie wiosną, szybciej kiełkują, szybciej rosną i są dużą konkurencją dla naszych warzyw.
A my mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
A dzień dobry.
Dzień dobry.
A mam takie pytanie. Jak zniszczyć chwastnicę? Jaki środek użyć, bo to jest tak plenny chwast, że trudno go zniszczyć. Chwastnica.
No wiem, no trudno go zniszczyć. No tutaj tak jak, no...
A jeszcze mam takie pytanie. Czy można tym Roundupem?
No, raczej tak. Tak jak wspominałam, że jestem przeciwniczką stosowania roślin chwastobójczych. A no, oczywiście czasami trzeba, nie wiem, na trawniku stosujemy rośliny, stosujemy środki przeciwko roślinom tam dwuliściennym, żeby tych chwastów się na naszym trawniku pozbyć. Można zastosować taki środek też na te chwastnice. Roundupu bym nie polecała. Raczej, bo Roundup ma coraz mniej chlubną przede wszystkim opinię. Wiem, że on praktycznie zabija wszystko, chyba tylko perzu i skrzypu nie zabija, ale jednak mimo wszystko tutaj też dbajmy o nasze zdrowie, tak? Nie jest do końca określone, sprawdzone, czy Roundup nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie i czy nie jest rakotwórczy, więc tutaj bym chociażby z tego względu bardzo, w bardzo ograniczonym stopniu tego Roundupu używała. Szybciej bym zastosowała właśnie środki, które są wybiórcze, czyli właśnie takie, to nie chcę podawać nazw, tak, ale...
Nawet nie możemy,
ale myślę, że tutaj w sklepach ogrodniczych na pewno panu doradzą. Tutaj na gwiazdnicy to na pewno środek przeciwko roślinom dwuliściennym. Takie, które się stosuje na przykład na trawniki, jeżeli nie...
To właśnie chodzi o ten trawnik, chodzi na trawniku.
Dokładnie, więc po prostu właśnie, bo Roundup na trawniku to tym bardziej nie, absolutnie, bo to wtedy wszystko pan wybije. A tutaj chodzi właśnie tylko o ten jeden chwast, dokładnie, więc tutaj po prostu środki przeciwko roślinom dwuliściennym i też oszczędnie. Bo
popatrzeć,
jaka reakcja i... czytać etykietkę. Naprawdę nie dawać więcej niż jest tam w rozpisce, jakie powinny być dawki i jakie powinno być stężenie.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy również. Czy tutaj również pora dnia, czy pogoda, przy jakiej stosujemy takie środki, będzie miała istotne znaczenie?
Jak najbardziej. Na pewno nie stosujemy środków takich chwastobójczych, szczególnie na trawniku, tak? Kiedy trawnik jest mokry, czyli musi być w miarę podeschnięty.
Teraz idealna pogoda.
Znaczy, no właśnie, bo teraz też nie, bo teraz jest słońce. Mocno, mocno operuje, więc ten środek tak samo, no jednak mimo wszystko działa, tak? Ta soczewka i więc to też jednak jest woda, czyli płyn, więc to też działa może, że może nam tę trawę wypalić. Więc najlepiej na przykład podlać trawnik rano, a pod wieczór, po prostu kiedy to słońce już jest niżej, pod wieczór po prostu opryskać przeciwko tym chwastom.
I mamy kolejne pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje imię Agnieszka. Mam takie pytanie. Hoduję sursinię już kilka lat. Po raz pierwszy w tym roku zaczynają mi usychać przy ziemi. Tak jakby od korzeni. Kwiaty, wszystko jest w porządku, tylko liście zaczynają usychać. Co może być powodem?
Trudno mi powiedzieć, bo skoro ma pani rękę do surfini, to być może albo jakaś sadzonka, coś się z nią działo, albo po prostu jednak mimo wszystko temperatury, chociaż surfinie lubią ogólnie ciepło i muszą mieć dużo wilgoci wtedy, więc wtedy dobrze wyglądają. Być może sprawdzić, może jakiś coś w tej ziemi po prostu siedzi, że albo coś obgryza, ale to wtedy by roślina też cała by schła, a nie tylko ale że liście po prostu od doniczki się robią żółte, tak? I opadają.
Tak.
A końcówki są w porządku.
Korytka. Przepraszam, że przeszkodzę. Tak. Mam dwa korytka i w jednym jest wszystko w porządku, a w drugim właśnie usychają.
Mogło być tak, że jedna roślina była gdzieś tam zainfekowana na samym początku?
być może, albo być może po prostu w skrzynce jakiś jednak mimo wszystko jakiś szkodnik się pojawił. Jakaś larwa po prostu gdzieś w ziemi czasami jest i ona po prostu może podgryzać na przykład. A gdyby pani miała taką możliwość wyciągnąć tę roślinę i na przykład i wyciągnąć troszeczkę delikatnie, obsypać z tej ziemi, w której one rosną, dać im nowej ziemi i w ten sposób spróbować je ratować. No bo jeżeli, no bo raczej no choroba grzybowa czy coś, to pewnie by pani zauważyła, bo to pewnie mączniak tylko ewentualnie by mógłby się tutaj plątać albo... Także spróbować w ten sposób, żeby po prostu może wymienić ziemię, może coś w tej ziemi rzeczywiście jest, albo gdzieś może był taki moment, że były przesuszone albo przelane, że to też wtedy mogło jakoś to po prostu odchorowuje roślina. Może ten drenaż może właśnie gdzieś tam, nie wiem, czy pani ma odpływ z tych donic, ze skrzynek, może tam gdzieś jest coś przytkane, że coś po prostu nie funkcjonuje tak jak ma być. Ale to tutaj proszę po prostu sprawdzić, moim zdaniem najpierw spróbować z tą ziemią, wyciągnąć rośliny i zobaczyć po prostu, jak wyglądają ich korzenie. Czy wszystko jest w porządku, czy coś tam po prostu się nie dzieje, nie gniją, czy coś ich tam nie podżera, po prostu jakieś może motylki złożyły, czy jakieś chrabąszcze złożyły po prostu jajeczka i tam gdzieś jakieś larwy się jednak mimo wszystko rozwijają, tak? Bo to też natura.
Dobrze, dziękuję pani za pomoc, za radę. Dziękuję,
proszę, życzę powodzenia.
Bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawe pytania i bardzo szerokie spektrum tematyczne pojawiło się dzisiaj. Oczywiście jeszcze jest szansa, by włączyć się do rozmowy. 68 324 22 55 i 801 327 462. Pani Beato, mówiła pani wcześniej o tej bioróżnorodności w ogrodzie, że jakby zadbanie o różne mniejsze owady, tak, o pszczoły, biedronki, to może też nam być naszym sprzymierzeńcem.
Oczywiście, jak najbardziej. Także tutaj, jeżeli mówimy o ogrodzie naturalnym, czy tutaj trudno mówić, że jest coś takiego jak ogród naturalny, bo ogród sam z siebie nie jest naturalny, bo już jest dziełem sztucznym człowieka, ale taki właśnie ogród ekologiczny, przyjazny naturze, jest też naszym sprzymierzeńcem, tak jak i to odnośnie i szkodników, ale też i kwasów, bo na przykład jeżeli mamy gęste nasadzenie, pozwalamy roślinom rosnąć w miarę w ich naturalnych pokrojach, to one z czasem, po roku, dwóch, na przykład byliny, tak zasłonią nam rabatę, zarosną rabatę, że nie dadzą szans wyrośnięcia chwastom, tak, że po prostu później już nie mamy po prostu pracy w ogóle na takiej rabacie. Także to po pierwsze. Jeżeli wracamy do bioróżnorodności odnośnie też nie tylko flory, ale i fauny, to ostatnio właśnie widziałam taki bardzo fajny plakat i tak sobie właśnie muszę chyba sobie go wydrukować albo pokazywać, gdzieś tam go promować, że czy on był w języku angielskim, ale chodziło w nim o coś takiego, że o taką tezę, że jeżeli w twoim ogrodzie nic niczego nie zjada, to znaczy, że on nie jest elementem tego ekosystemu, że coś w nim nie funkcjonuje dobrze. Bo natura jest taka, że po prostu jeżeli chcemy mieć motylki, no to musi być na przykład pokrzywa, na której te motylki złożą jaja i te larwy muszą coś, te gąsieniczki muszą coś zjeść, żebyśmy potem się cieszyli tymi motylkami w końcu, bo przecież sadzimy te budleje przecież, tak? Werbeny patagońskie, żeby te motyle przyciągnąć do naszych ogrodów. Tak samo, jeżeli chcemy mieć biedronki, których jest coraz mniej w naszych ogródkach, no to też pozwólmy tym mszycom troszeczkę nam podjeść tę kalinę czy jakieś inne roślinki, no bo biedronki jedzą mszyce, więc jeżeli nie będzie mszyc, będziemy pryskać, no to nie będzie tych biedronek czy złotooków w naszym ogrodzie. A z kolei, jeżeli nie będzie takich owadów, pszczółek, bzygów, no właśnie nawet tych mszyc, to nie będzie ptaków, więc to, że my zimą będziemy dokarmiać te nasze ptaki, no to okej, fajnie, ale też musimy dać im możliwość znalezienia tego pożywienia również w sezonie letnim, wakacyjnym, wiosennym, jesiennym, bo większość jednak z ptaków to są zwierzęta owadożerne, więc one nam bardzo pomagają, tak, ale też musimy je w jakiś sposób też uhonorować, ugościć. Więc tutaj jest kwestia jest oczywiście dbania o to, obserwowania ogrodu, bo wiadomo, że jeżeli załóżmy naszą kalinę, już tak mszyce po prostu obsiadły, że już tam wszystkie liście są skręcone i już tam za bardzo nie ma czego ratować, no to wtedy nawet ten, nie wiem, szwadron biedronek może nam nie pomóc, tak? Ale jeżeli spacerujemy po tym naszym ogrodzie, obserwujemy i widzimy, że pojawiły się mszyce, czy to na różach, czy to na kalinie, czy na jaśminowcu, to wtedy może nie gołą ręką, jak to robią angielscy ogrodnicy, ale mamy rękawiczki, tak? Zgniatamy te mszyce, podlewamy tym roztworem z mydłem potasowym, czy z jakąś gnojówką z wrotyczu, że część tych mszyc zginie, ale część jednak dla tych biedronek zostanie. I to i o to właśnie chodzi, że nawet jeżeli jakiś tam listek sałaty nam ten ślimak zje, no to no trudno, no po prostu
ślimaki
trudno.
Ślimaki też szeroki temat, nie to wchodźmy też jest, na też chwilę, jest szeroki bo mamy temat, kolejnego
ale z kolei jeże przychodzą i jedzą, czy ropuszki, tak?
To także... za chwilkę dopuśćmy do głosu, bo już długo czeka słuchacz lub słuchaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Hubert ponownie, a tak szybciutko, bo za chwilę to południówka. Chciałbym, żeby pani ekspert może wypowiedziała się, jeżeli ma wiedzę na ten temat, na temat pszczół muralek, które są bardzo fajne w ogrodach, ich obecność poprawia plony, te ogrody są podobno ładniejsze. No i pytanie do pani ekspert, czy pani słyszała o tych pszczołach muralkach? Jeśli tak, to może zachęcić tych, którzy nie wiedzą, co to jest, jak zrobić gniazdo, jak je zaprosić do siebie do ogrodu. Dziękuję, pozdrawiam.
Akurat tutaj trochę wiedzy mam, bo czasami to różnie jednak mimo wszystko bywa, bo się nie jest omnibusem. Znam pszczoły murarki, mam nadzieję, że jednak coraz więcej osób zna te pszczoły murarki nasze. To są pszczoły samotnice, bo pszczoły murarki to jest jedna z odmian ogromnej rodziny pszczół, bo to pszczoły to są nie tylko te miodne, które znamy z tych uli, z pasiek, ale bardzo dużo jest pszczół właśnie, pszczół samotnic, czyli pszczół, które nie łączą się w roje, latają samotnie, składają jaja, wyhodują, oczywiście opiekują się młodymi, ale później po prostu sobie latają same, są same sobie zostawione. I one w większości przypadków nie żądlą, także naprawdę nie bójmy się tych pszczółek. Są bardzo pożyteczne, zapylają w naszych ogrodach bardzo, bardzo wiele i warzyw, owoców i kwiatów.
Pytanie pana Huberta było jak, też takie, jakie przyciągnąć, jak je przyciągnąć, jakie rośliny?
Przyciągnąć rośliny po prostu bardzo różnorodne, tak? Czyli takie, które kwitną, żeby fajnie byłoby mieć w ogrodzie po prostu coś, co kwitnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a na zimę przygotować im po prostu, czy na zimę, one wczesną wiosną po prostu, jak zaczynają oblatywanie, to wtedy zakładają domki. To już jest też temat bardzo, bardzo modny odnośnie właśnie hoteli dla owadów, dla zapylaczy. Między innymi właśnie też pszczół murarek. One nazwę wzięły z tego, że one po prostu kiedyś w glinianych chatach, jak było ich bardzo dużo, tak, czy w jakichś szparach, szczelinach, sobie po prostu znajdowały troszeczkę miejsca. Wystarczy 10-12 centymetrów jakiegoś wąskiej szczelinki i one sobie tam po prostu budują domek i tam składają jaja i wtedy po prostu te młode pszczółki wiosną się wylęgają. Więc tutaj po prostu nawet wystarczy pęk trzciny takiej suchej, ale to, tak jak mówisz, to musi być takie no, co najmniej 10 centymetrów, żeby się ta pszczoła tam czuła bezpiecznie. Gdzieś zawiesić w suchym miejscu, gdzieś w osłoniętym, żeby tam deszcz też nie wpadał i nie niszczył tych gniazd. Są gotowe domki. Tutaj trzeba zwrócić uwagę przy tych gotowych domkach, hotelach dla owadów, żeby... wejścia były bardzo łagodne, żeby po prostu nie poniszczyły skrzydeł pszczelich, bo czasami to jest tylko po prostu taka moda, a funkcjonalnością troszeczkę trudniej przy tych takich gotowych elementach, ale samemu można się bardzo fajnie pobawić, czy nawet cegłę, sitówka też jest bardzo fajna dla tych naszych zapylaczy, troszeczkę słomy, szyszki, czyli po prostu nie sprzątajmy, to cały czas jest ten temat, żeby nasze ogrody nie były sterylne, żeby zostawić troszeczkę chwastów, tak jak chociażby właśnie trochę pokrzywy gdzieś tam w rogu dla tych wszystkich naszych motyli, pawików i tak dalej, no bo one uwielbiają pokrzywę i tam właśnie gąsienice się ich rozwijają. Albo właśnie jakąś startę gałęzi czy suchych liści na zimę, żeby jeże się tam zadomowiły, które są naszym ogromnym, ogromnym sprzymierzeńcem w ogrodzie. Albo no właśnie wystawiajmy te poidełka, zostawmy troszeczkę właśnie jakiegoś właśnie patyczków gdzieś, żeby mogły się też te nasze pszczółki, te nasze inne zapylacze zadomowić. To nie muszą być wcale ani gotowe za duże pieniądze rzeczy, tylko po prostu to, co mamy na działkach, co mamy w ogrodach, tylko właśnie, żeby nie było bardzo sterylnie, żeby po prostu zostawić troszeczkę pola do popisu też naturze.
Garść porad musimy zamykać, bo zbliża się godzina 15. Bardzo dziękuję za rozmowę o ogrodach, o ekologii i te wszystkie podpowiedzi, a także Państwu za to, że się włączyliście, że podaliście pomysł na to, jak można zadbać o pomidory, żeby udało się jeszcze bardzo lepiej. Beata Tokarz, zielonogórska ogrodniczka, odpowiadała dziś na Państwa pytania.
Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
Sylwia Misiak i Hubert Pietroński.